Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafinna, dzień dobry. Obraźliwe komentarze, kompromitujące zdjęcia czy inne przejawy mowy nienawiści w sieci. No cóż, dawno już przestały dotyczyć tylko polityków, aktorów czy piosenkarzy. Dziś na taki rodzaj hejtu jesteśmy narażeni praktycznie wszyscy. Dlatego trzeba z tym walczyć, ale najpierw warto poznać przyczyny i mechanizmy tego zjawiska. Zatem dziś o tym, jak sobie radzić z hejtem w internecie, w zacnym gronie specjalistów i praktyków w tej dziedzinie. Właśnie dojeżdża do nas, dostałam taką informację, badająca hejt i mowę nienawiści dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, a w studiu już specjalistka od marketingu cyfrowego i komunikacji Marta Rogalewska. I dwie nasze świeżo upieczone studentki, przyszła pani psycholog Zuza Szymaniuk i przyszła pani informatyk Basia Jakubowska. Dzień dobry dziewczyny.
Dzień dobry.
Tak kazało sobie mówić Zuza i Basia, także proszę się nie dziwić, one są wiecznie młode. Zanim jednak zaczniemy rozmowę, to trochę statystyk. Z badań wynika, że w ostatnim roku hejtu w internecie doświadczyło około 15% dorosłych Polaków. Z nienawistnymi lub poniżającymi komentarzami w sieci spotyka się 1/3 nastolatków. No i jeszcze jedno, co trzeci uczeń bardziej boi się hejtu w internecie niż ataku w świecie realnym. I to jest niepokojące, tak więc jest o czym rozmawiać. Proszę koniecznie zostać z nami. A zaczynamy od przyczyn tego przykrego i groźnego zjawiska, ale zanim pytanie to doszła właśnie do nas pani doktor Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz, przypomnę, badająca hejt i mowy nienawiści w internecie z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry państwu.
Zaskakujące, ale korki w Białymstoku nawet o tej porze. Tak? Dobrze, to zaczynamy od przyczyn tego przykrego i groźnego zjawiska, jakim jest hejt w internecie. Dlaczego w ogóle to sobie robimy, drogie pani? Pani doktor oddycha, pani Marto.
Chcę od swoich przemyśleń na ten temat jako specjalista od internetu, od marketingu internetowego. Przyczyn jest bardzo wiele i to zjawisko jest oczywiście mocno złożone. Trzeba pomyśleć też o tym, że hejt jest, ten poziom hejtu, tego, co nazywamy hejtem, jest elementem szerszego tematu w ogóle związanego z uprzejmością w internecie, uprzejmością, którą się też bada. Jest coś takiego jak cyfrowy wskaźnik uprzejmości, który bada co roku Microsoft w ogóle. I to jest ciekawostka od razu na początek.
Cyfrowy wskaźnik uprzejmości?
Inaczej, wskaźnik cyfrowej uprzejmości, on może tak bardziej po polsku, czyli Digital Civility Index, robi to Microsoft i ciekawostka, jest według Microsoftu co roku coraz lepiej w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o te pomiary, co nie zmienia faktu, że jeśli byśmy zaczęli mierzyć naszą subiektywną ocenę tego, czy jest lepiej, czy jest gorzej, no to wychodzi niezbyt optymistycznie tutaj, bo generalnie oceniamy, że no, słabo jest z tą uprzejmością w internecie. Gdzieś znalazłam nawet takie dane, że co drugi Polak, który brał udział w tym badaniu Microsoftu, powiedział, że to jest w zasadzie już normalność. To jest normalne, że codziennie jak wchodzę do internetu, to przynajmniej raz zetknę się z opiniami, które są krzywdzące, które są nieuprzejme, albo wręcz z jakimś zagrożeniem, które jest dla mnie albo dla kogoś, kogo obserwuję.
Pani doktor, słabo jest z tym?
No znaczy, są takie badania porównawcze, które robi EU Kids Online na 15 czy kilkunastu krajach. Zaczęli chyba od 35, teraz na 15, z tego co pamiętam.
Tak, to ja przytaczałam te badania właśnie dokładnie.
I właściwie no, jest to normalne, staje się normą społeczną. Właściwie nawet jeden Hiszpan, profesor koordynujący te badania, stwierdził, że Polska go bardzo interesowała i uważał, że wątek kulturowy ma znaczenie. Jaki? W Polsce jest duże przyzwolenie na stosowanie ironii. I ta ironia już przeszła swoje granice, tak? Ta dowcip, satyra, śmianie się.
No tak, ale ironia a hejt to jednak są dwie różne rzeczy.
Ale język ma znaczenie. To znaczy porozumiewanie się językiem i wymaganie tej uprzejmości bazuje, tak? Między właśnie uprzejmością, a nie uprzejmością, tak? I komentowanie tego, że że my nie umiemy jakby elegancko kłócić się ze sobą, elegancko wyrażać swoje opinie, tylko właśnie idziemy w stronę złośliwości, w stronę ironii, śmiechu, tak zwanej beki, jak powie młodzież. I po prostu rozmyły się te granice, co jest już krytyką, a co już jest hejtem.
Nasze studentki kiwają głowami. Wy też macie takie samo wrażenie?
Zdecydowanie tak. Bardzo często zarzucany jest brak dystansu, jeśli ktoś używa tej satyry, właśnie ironii. I nam się to nie podoba, to bardzo często zarzuca nam brak dystansu do samego siebie. A to nie chodzi o dystans do siebie, tylko no już czasami zostają przekraczane dane granice.
Ja w ogóle mam wrażenie, że w Polsce panuje coś takiego, z czym nieraz się zetknęłam w ogóle też na ulicy, że ja mam prawo. I to jest taka rzecz, to jest, mam wrażenie, wymówka, która służy za wytłumaczenie na wszystko, bo ja mam prawo powiedzieć, jak ty wyglądasz, mam prawo to skomentować, bo to jest moje święte prawo do wolności słowa. Tylko właśnie ludzie zatracają granice, gdzie jest różnica między wolnością słowa, gdzie też jest granica chamstwa i szczerości. To też jest często bardzo mylone. I też zauważyłam jedną rzecz, że to widzę, nawet nie obserwując, nie mówię nawet o mojej osobie, którą dotyka hejt, ale nawet obserwując jakichś twórców internetowych. I na przykład jakiś anonimowy komentarz, oczywiście bez zdjęcia, fałszywe konto. Oczywiście to jest łatwe też do znalezienia i później się okazuje, że to jest pani, która na przykład jest gdzieś w zarządzie, pracuje na przykład jako kadrowa i zarządza ludźmi. I jest na przykład matką dwójki dzieci, szczęśliwą żoną i tak dalej, nudzi. I tak dalej.
I się nudzi. Swoje frustracje.
Tak, a później pada komentarz, że o nie, ktoś mi się włamał na konto. To jest najczęstsza wymówka.
No właśnie, wiadomo, że hejt nie ma nic wspólnego ani z tą ironią tak powszechnie rozumianą, ani z konstruktywną krytyką. To jest po prostu, powiedzmy to otwarcie, mowa nienawiści. Ale może przejawiać się oczywiście w bardzo różnych formach. Warto wiedzieć też, jakich. To może być komentarz. To się najczęściej zdarza. Ale mogą też być inne formy.
Tak, tak.
Awatarki, memy jakieś.
Tej mowy nienawiści możemy... Znaczy, tak, ja chciałabym zaznaczyć jeszcze bardzo jedną ważną rzecz, bo bardzo ciekawie tutaj pani doktor zauważyła kontekst językowy, ale też w ogóle kontekst komunikacyjny, bo zwróćmy uwagę na to, że my generalnie mało na przykład w szkole mamy takiej edukacji, przygotowania do komunikacji. Do komunikowania się w sposób bez przemocy, w sposób, który będzie asertywny, ale nie krzywdzący.
Czyli nie umiemy konstruktywnie na przykład krytykować, to wolimy zastosować metodę hejtu, która jest najprostsza. Ale
a propos tej edukacji, jak wiele ta edukacja zmienia. Bardzo ciekawą rzecz znalazłam właśnie czytając raporty na temat tego wskaźnika uprzejmości, bo no, troszeczkę się tam według tego wskaźnika poprawia. I jednym z czynników, dla którego się ta uprzejmość troszeczkę poprawia, jest to, że w trakcie pandemii wszyscy przeszliśmy na spotkania i szkoły zdalne. I ponieważ nagle ta rzeczywistość szkolna, rzeczywistość, która wymaga od nas jakiegoś takiego poziomu kultury etyki, rzeczywistość z pracy przeniosła się do online'u i tam zaczęto od nas wymagać pewnego poziomu kultury, to myśmy się trochę jednak nauczyli, jak się zachowywać na tych spotkaniach i okazuje się, że te spotkania na Zoomie, na innych komunikatorach, że one zaczęły się przenosić na poziom kultury wypowiedzi też w mediach społecznościowych.
Drogie panie, zróbmy sobie krótką przerwę, bo mamy dzisiaj dzień otwarty i po drugiej stronie szyby jest jakaś fajna klasa, możemy pomachać. To jest dowód na to, kochane dzieciaczki, że ten program jest na żywo, nie ma żadnej ściemy, jak wy to mówicie. Także pozdrawiamy was serdecznie. Wracamy do rozmowy, przepraszamy, taki dzień, mamy urodziny, dzień otwarty. Wróćmy jeszcze do przyczyn. Przyczyną, tak jak tutaj dziewczyny mówiły, przepraszam, że dziewczyny, ale dla mnie jesteście ciągle młode, może być zwyczajna nuda. No tak, no dokopię komuś, bo się nudzę, prawda? Nie mam innych atrakcji w życiu. Ale przyczyną, co może być jeszcze przyczyną? To, że ktoś jest sam sfrustrowany, tak? Na to eksperci też zwracają uwagę.
Trafiłam na diagnozy mówiące o tym, że osobowości psychopatyczne, aspołeczne.
Tak, to są bardzo ciekawe badania zresztą w Polsce przeprowadzone.
Mają bardzo dużo ujścia, ponieważ jest to elektroniczny świat, w którym nie ma takiej kary, jaką można było dostać, można powiedzieć, za jakieś przezwiska, czy wezwiska, czy jakieś bójki. Znaczy oficjalnie są zgłoszenia do administratorów, są jakieś bramki, czy tak zwane czerwone światła, tak? Ale jednak ludzie wyrzucają z siebie to, co myślą, tak? Drugim powodem jest też zazdrość. Badania na hejcie wobec Anny Lewandowskiej, żony Roberta Lewandowskiego, też pokazują, że zazdrość, zawiść jest tą pulą emocji, więc różne negatywne emocje, które internautom internautów prowadzą do tego, by zaznaczyć swoją obecność, zaznaczyć swoją ważność i powiedzieć, co tak naprawdę myśli o tych pięknych, bogatych celebrytach na przykład.
Jeszcze konstrukcja niektórych platform społecznościowych, na to chciałabym zwrócić uwagę, bo spójrzmy na przykład na jakże popularnego TikToka w tej chwili. TikTok polega na tym, że oglądamy krótko, przewijamy. Następny. Każdy kolejny daje nam strzał dopaminowy. Ach, jakie szczęście. Wcale nie chcemy z tego wychodzić. To też ja widzę z punktu widzenia marketingowego, że bardzo trudno jest wyrzucić użytkownika z TikToka. Jak on jest w ciągu, to on ciągle chce tych kolejnych strzałów. I wcale nie tak łatwo go przekonać do tego, żeby on się zatrzymał i skomentował. Chyba, że będzie miał szansę na inny taki zastrzyk tej dopaminy i małego szczęścia. Na przykład przez to, że skomentuje i pokaże, że on wie. Że właśnie zaznaczy swoją obecność. To jest znowu małe szczęście, którego doświadcza, więc dużo przyjemniej jest udzielić negatywnego komentarza i pokazać, że ja wiem lepiej, niż po prostu, niż na przykład tylko włączyć się do dyskusji, sobie porozmawiać i coś tam. To chyba też łatwiej jest tego negatywnego komentarza udzielić.
A co jest najczęściej przedmiotem hejtu?
Ja bym powiedziała, mogę to na swoim przykładzie powiedzieć, że kiedy zgoliłam w ogóle włosy, gdzieś to obiegło media społecznościowe. I pamiętam, to była jakaś krótka myśl, bo pierwsza zgoliłam włosy jakieś 2 lata temu i nagrałam krótki filmik w ogóle, dlaczego to zrobiłam.
Ale tak na bardzo krótko, bo nasi słuchacze nie widzą. To jest bardzo, bardzo krótko.
Tak, to jest 5 milimetrów około.
5 milimetrów.
I właśnie na tym filmiku to mówiłam i on trafił na Twitter. W sensie zamieściłam go tam tak... Pomyślałam, dobra, może komuś coś dobrego to przyniesie. I natrafiłam na masę w ogóle przemiłych komentarzy. Natomiast zdarzyło się 5 takich komentarzy, gdzie wyzywano, nie wiem, czy mogę brzydko powiedzieć.
O nie bardzo, nie.
Ale bardzo brzydko, bardzo brzydko.
No nie, wypikujemy.
Tak, ale no można sobie popuścić, że tak powiem, wodze fantazji i pod względem kreatywności
twórczej.
No taki gruby
wulgaryzm, tak?
Tak. I tak naprawdę weszłam na te konta, to oczywiście były anonimowe konta. I tak się zastanawiałam, co ja złego robię w tym wszystkim, ale doszłam do wniosku, że gdzieś właśnie, jeśli... skupiamy się w ogóle na Polakach, jeśli tutaj na przykład o mowie nienawiści, hejcie w Polsce, to mam wrażenie, że z nas wychodzi jakaś taka żółć. Nie wiem do końca z czego, ale też mam wrażenie, że ma na to wpływ i to dość duży wpływ w ogóle dyskurs tego, jakim językiem się posługują ludzie wysoko też postawieni, politycy. Autorytety, politycy. Chociażby w ogóle jaki my mamy poziom dyskusji politycznej, jaki my mamy poziom dyskusji w domu. Tak? Jak my mamy wychowywać jakby nowe pokolenia, tak? Te małe dzieci, które nie będą się posługiwać tą mową, skoro jakby w domu mama na przykład mówi, komentuje na przykład wygląd jakiejś posłanki. Nie jest ważne, z jakiej już ona partii jest, ale nie komentuj wyglądu innej kobiety i nie wyzywaj jej za to.
Ale wygląd, to jest na pierwszym miejscu chyba, tak? Potwierdzacie to, panie?
No tak, chociaż Unia Europejska, która była takim pierwszym organem w sposób taki oficjalny, budujący definicję mowy nienawiści, twierdziła, że przedmiotem mowy nienawiści są poglądy, mniejszość, bycie mniejszością, religia i coś jeszcze tam. A tak naprawdę tutaj rozszerza się nam bardzo ta opinia wśród naukowców, wśród socjologów i psychologów. Jest dyskusja na temat tego, co jest mową nienawiści, hejtem, ale wygląd na pewno, tak, i zachowania, nawet sukcesy. Zobaczcie, Robert Lewandowski, czy
tak, na pewno
czy ktoś
widzimy to, że jest taki,
wygra coś,
taki
jednak
atak.
Też ma hejt.
W ogóle co do wyglądu, wygląd, który odbiera od takiej społecznie akceptowanej formy. To znaczy, jeśli nie jestem kobietą i nie mam długich włosów i mam na przykład rozjaśnione, bo jeszcze mam rozjaśnione włosy, to już w ogóle i brwi, o Jezu, ola Boga.
Czyli
to już
koniec.
Tak, stereotypy. I był nawet jeden przypadek, to pamiętam, już nie mówiąc nazwiskami, ale to był jeden taki uczeń naszego w ogóle liceum i to było po Marszu Równości, tym pamiętnym pierwszym w Białymstoku. I on później miał na chyba zdjęciu w tle, trafiłam na to przypadkiem, flagę, tęczową flagę podpaloną. I sobie myślałam, aha, to on sobie może mieć to, tak? To jakby nic z tym nie robi.
A powiedzmy, wrócę jeszcze do tych badań, które przytaczałam. Co trzeci uczeń bardziej boi się hejtu w internecie niż ataku w świecie realnym. Czy to są uzasadnione obawy? Innymi słowy, do czego może prowadzić taka mowa nienawiści? Mówimy o tym człowieku hejtowanym.
No na pewno do pogorszenia kontaktów i relacji, na pewno do niskiej samooceny, być może do depresji, być może jest to początek większych problemów psychicznych, które, jak też niektórzy psychiatrzy sygnalizują, mogą się skończyć, ale nie muszą, samobójstwem.
I ogólnie, aż tak?
No to jest skomplikowany proces, tak, do podejmowania decyzji, zwłaszcza, że dla nastolatków, dla młodzieży kontakty z rówieśnikami są najważniejsze, tak, to są, one stanowią o ich tożsamości, one stanowią o ich postrzeganiu siebie, prawda? Więc wykluczanie kogoś na przykład z klasy, wykluczanie kogoś z dyskusji internetowych, omijanie jest dużą bolączką, która może się skończyć różnie. No jeżeli jest to jeszcze problem prawny, to znaczy, że ktoś nęka kogoś i młodzież zgłosi to do policji, czy w ogóle do pedagoga, no to też może być cyberstalking, prawda?
Jakby moim zdaniem największym problemem jest to, że nie ma na to reakcji. Praktycznie zazwyczaj, no często nie ma na to reakcji.
Ale reakcji czyjej?
Chociażby ludzi, którzy to widzą, na to patrzą, uczestniczą w tym biernie. Tak,
czasami się podłączają chętnie, czasami się podłączają.
Tak.
Zauważyłam, że taki jeden hejt, wrzucony komentarz hejterski powoduje całą lawinę. To tak się pięknie nakręca.
Syndrom zbitej szyby, nie?
Tak.
Jedna rzecz jest taka niedopilnowana i jest na to przyzwolenie, to nagle się wylewa.
Wylewa się. No nareszcie możemy. Ktoś zaczął. Ja tylko się podłączam, nie?
Zdecydowanie tak. Jakby... ja powiem, że znałam osoby, które, zresztą sama miałam styczność z hejtem, natomiast znałam osoby, które miały zdecydowanie większą i może to prowadzić do naprawdę ogromnych problemów. Mogę powiedzieć, no tak oczywiście anonimowo, że znałam chłopaka, który uzależnił się od leków, które kupował przez internet, właśnie przez hejt, który był narzucany mu w sumie w internecie. Mimo tego, że z tymi samymi osobami przybywał zazwyczaj też na żywo, to jednak większość tych uwag skupiała się w internecie, bo tak jest łatwiej. Bo łatwiej jest powiedzieć coś komuś w internecie niż w twarz, po prostu.
Z drugiej strony internetowy hejt boli bardziej, dlatego że on się skaluje. Jeśli spotykamy się w małym pokoju i ktoś nas obrazi, to jest między nami. A jeśli ktoś nas obraża publicznie, to zawsze mówimy, że zostaje w internecie na zawsze i to wpływa na nasz wizerunek wśród wszystkich osób, które mają dostęp do tej informacji.
To oczywiście.
Ja jedną rzecz zauważyłam taką, że hejt, który nie jest kierowany personalnie często do jednej osoby, jest w ogóle taka postać. To jest postać ogólnie publiczna i on ma bodajże pseudonim Nitro, coś takiego. To jest człowiek, który jawnie, to nie jest tajemnicą, hejtuje kobiety, dzieci i to takimi naprawdę ostrymi wulgaryzmami i naprawdę ostrą mową nienawiści.
Czy na to portal?
Nic. Jest ta wielka chyba, nie wiem, gala Fame MMA. On jest tam zapraszany jako gość i to jest właśnie takie przyzwolenie. Dotykam hejtem grupę jakąś określoną, kobiet, dzieci. Celuję czasami personalnie w jedną kobietę i mimo wszystko jakby myślimy, dobra, to nie nas dotyczy. On hejtuje tą daną kobietę albo te dane dziecko, co jest też
tak,
w ogóle...
Tak, musimy też zaznaczyć, po pierwsze, tutaj pewnie jest to konwencja, na której nie powinno być przyzwolenia, ale widać, że jest. Ale pamiętajmy, że pewnie dzisiaj nie ma czasu na głębsze zgłębienie tego tematu, ale hejt może mieć też cel polityczny, celem może być radykalizacja poglądów i tak dalej.
O cyberprzestępczości i o tym, że nikt nie jest w sieci anonimowy i bezkarny, mówiliśmy wczoraj, przypomnę, w audycji Ważna Sprawa. Zainteresowanych odsyłam na naszą stronę, gdzie można jej posłuchać w formie podcastu, a tymczasem wracamy do hejtu w internecie. Okazuje się, że temat rzeka można by było mówić i mówić, ale cóż, jak to w radiu, czas to pieniądz. Znamy przyczyny, mechanizmy, skutki tego zjawiska. Teraz o tym oczywiście, jak sobie radzić z hejtem w internecie. Czy w ogóle reagować, a może nie reagować? Pytanie podstawowe.
No, bardzo dużo ekspertów już na ten temat mówi od wielu lat i na początku to bagatelizowano, bo myślano, że jest to przestrzeń offline, która nie ma wpływu na offline. Było to jedno wielkie kłamstwo, bo przecież w tych przestrzeniach dzieci, młodzież i my dorośli żyjemy na co dzień. Więc największe pola aktywności zajęły organizacje pozarządowe, które próbują w małych poletkach robić coś dla dzieci, robić coś ze świadomością społeczną, organizują kampanię nie mówią o tym, dlaczego warto używać pozytywnego języka. Fundacja Dzieci, Dajemy Dzieciom Siłę, na przykład ma takich dużo kampanii.
Tak, na szczęście jest ich coraz więcej. To jest super, że właśnie edukujemy, mówimy, jakie są przyczyny, jakie są mechanizmy, jakie są skutki tego zjawiska. Ale jeżeli my na przykład jesteśmy przedmiotem hejtu, tak jak Zuza z powodu fryzury, czy ona ma reagować, czy i tym będzie karmić tego trolla, czy nie reagować, czy po prostu to pominąć, zignorować? Jak w takiej sytuacji, kiedy to dotyczy bezpośrednio nas?
No, jeżeli Zuza jeszcze rozpozna, czy troll jest trollem, a czy jest to kolega z klasy, to również będę biła brawa, ponieważ algorytmy, które nas atakują, też są czasami zwielokrotnione, tak? Są właśnie elementem wielkiej machiny jakiejś marketingowej. Jeżeli Zuza byłaby wielką celebrytką, to na pewno dużo agencji reklamowych mogłoby jej zniszczyć reputację. Więc no, albo jest sprawa taka, że pani zbiera dowody elektroniczne, robi pani print screeny, ma pani po prostu czarno na białym, że są takie wpisy. Można to uruchomić przez administratora, później zgłosić to policji. W szkole prawdopodobnie też warto zgłaszać to pedagogom, nauczycielom, a przede wszystkim też mówić rodzicom i mówić o tym dalej.
A jeśli wyczujemy, że to taki hejter z nudów, ta pani, co siedzi sobie i się nudzi, to co wtedy?
Jest też kilka różnych podejść. Bo pamiętajmy, że o każdej z takich sytuacji trzeba by pomówić osobno i ją przeanalizować. Generalnie jest czasem dobrą strategią zignorowanie, no bo te karmienie hejterów, o to im chodzi. Oni chcą uwagi.
Trolle lubią.
Poza tym pamiętajmy też ze względu na algorytmy portali społecznościowych, im więcej jest komentarzy pod danym komentarzem, im więcej jest dyskusji pod daną dyskusją, tym bardziej zwracamy uwagę na tę dyskusję i ona będzie bardziej wyświetlana. Więc to jest jedna rzecz, że jeśli to jest pojedynczy przypadek, lepiej jest czasem zignorować niż się nakręcać. Jeśli w tym komentarzu czy jakiejś opinii są wulgaryzmy, to mamy prawo zgłaszać, mamy prawo ukrywać, mamy prawo usuwać na swoich na przykład fanpage'ach czy grupach, które prowadzimy, dlatego że mamy prawo się nie zgadzać na opinie, które są mową nienawiści, które są ewidentnie wulgaryzmami, więc staramy się też zgłaszać te komentarze i je po prostu usuwać z przestrzeni online'owej i publicznej. No i teraz to, co mi się bardzo podoba, ostatni trend, który zaobserwowałam w mediach społecznościowych, które robią influencerzy, to oni wręcz udostępniają taki post. To jest zrobię zrzut ekranu i mówię, patrzcie, pani Joanna z Rzeszowa napisała coś takiego i pozwalają swoim fanom, żeby oni zawstydzili tego hejtera.
Stygmatyzacja. Tak,
tak, trochę, że robienie stygmy, pokazywanie, patrzcie, to jest wspaniałe. Janina Daily ostatnio też miała wspaniały komentarz, który brzmiał, nie chcę skłamać, ale brzmiał mniej więcej tak, że to nie jest hejt, napisał pan w komentarzu, to nie jest hejt,
tak,
ale Janina jest wspaniałym przykładem, jak świetnie można sobie radzić bez urody, czy nie będąc
brzydkim, coś takiego to
padło. Także ona, jak wspaniale ona sobie radzi, mimo tego, że nie jest ładna. I ona po prostu zrobiła zrzut ekranu i wrzuciła to ze swoim uśmiechniętym zdjęciem i pozwoliła, żeby internet zrobił swoje, dlatego że bardzo widać efekty tej edukacji wśród młodzieży i naprawdę młodzież już rozumie i też nie ma tego przyzwolenia. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że najbardziej widać zmianę społeczną w młodych pokoleniach, a to nam, starszym, trzeba by troszkę jeszcze podedukować, że kultura osobista i ta anonimowość i tak dalej, komunikacja bez przemocy jest też potrzebna w tych starszych pokoleniach, bo oni mają najwolniejszą zmianę tam.
To nasza rola w tym.
No jakbym właśnie, tak jak tutaj panie mówią, najważniejsze jest to uświadamianie, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i jakie konsekwencje mogą też wynikać z danych działań. To jest najważniejsze, żeby dzieciom to uświadamiać, przynajmniej. No ja, jako że zajmuję się dziećmi, no to ja po prostu uznaję to za jakieś takie swoje zadanie, że muszę je uświadamiać o tym, że jeden głupi komentarz może nieść ze sobą naprawdę ogromne konsekwencje.
Bardzo dobra robota.
W ogóle,
ale będziemy uświadamiać dorosłych. Obiecuję, że jeszcze do tematu wrócimy.
Dobrze. W ogóle wydaje mi się też, że to jest ważne z tymi screenami, ale też zauważam jedną drugą rzecz, żeby za tą edukacją nie szedł jakby łańcuch przyczynowo-skutkowy, który nasilałby hejt z kolei w tę stronę. Tak, że jeśli jest hejterski komentarz, to żeby zaraz na tą osobę nie szedł hejt, tylko żeby właśnie bronić się tą edukacją i bronić się tą kulturą chociażby.
Tak.
I najważniejsze są systemowe działania. Jednostka może dużo, ale fajnie by było, żeby były też
dziewczyny,
systemowe.
Dziewczyny, wy uczcie, edukujcie. My będziemy do tematu wracać. Zaprosimy panie po raz kolejny i na pewno jeszcze wrócimy, a tymczasem kolejne machanie naszym gościom. Dzień dobry państwu, program na żywo. Machamy, pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj urodziny Polskiego Radia Białystok, mamy dzień otwarty, cieszymy się, wszyscy świętujemy. Może trochę chaotycznie, ale wrócimy do tematu. Bardzo dziękuję za wszystkie cenne rady. Naszym gościem to była badająca hejt i mowę nienawiści dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz z Instytutu Socjologii i Uniwersytetu w Białymstoku, specjalistka od marketingu cyfrowego i komunikacji Marta Rogalewska i nasze świeżo upieczone studentki, przyszła pani psycholog Zuza Szymaniuk i przyszła pani informatyk, ale też wolontariuszka Basia Jakubowska. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Ta audycja do odsłuchania w formie podcastu na radiobiałystok.pl. Nie hejtujemy, drodzy państwo.
Bądźcie życzliwi.
Bądźcie życzliwi. Będzie nam łatwiej żyć. I do usłyszenia za tydzień. Iza Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.